Dzień dobry, witam serdecznie Państwa w nowym, szczęśliwszym i jubileuszowym roku 2018. On jest jubileuszowy dla nas, Polaków, szczególnie, ale w takim samym stopniu, a niekiedy nawet w większym, bo dopiero na nowo odkrytym stopniu, dla 18 narodów Europy 1918 roku. Na różne sposoby to powtarzam, żeby nasze święto nie stało się egoistycznym i egocentrycznym. Tylko my, wyłącznie my, a reszta to są jakieś takie okrainy, taki ptolemejski model świata, że my w środku, a dookoła nas to się wszystko kręci. A żeby zabawić się w takiego historycznego Kopernika, wywracamy porządek. Wywracamy go na bardziej, nie tylko humanitarny, ale i na bardziej ciekawy. W centrum jest niepodległość. Każda niepodległość. Od najstarszego narodu na świecie, który chciał być niepodległy. W naszej historii to będą Grecy Azji Mniejszej, którzy wywołali pierwsze w naszej historii znane powstanie jońskie w 500 roku. Z grubsza licząc według Herodota, do ostatniej Katalonii, 10 października 2017 roku, kiedy Katalonia zamanifestowała, że chce być niepodległa. Oczywiście nie będziemy dyskutować, na ile i jak ona ma być niepodległa, ale jakże przykre były, bardzo poważne nawet głosy, rozwalanie porządku europejskiego, co się tym separatystom zachciało i parę takich paskudnych rzeczy, które żywcem, ale dosłownie żywcem są wzięte z opinii, które w 1919 roku na Kongresie Paryskim przed podpisaniem Traktatu Wersalskiego mówiono o Polsce i Polakach. Dokładnie to samo, że rozwalamy państwo rosyjskie, co tym separatystom rosyjskim się chce. I ten typ sformułowań zwrócił mi uwagę, jak głęboka jest agresja u ludzi, którym się nie mieści w głowie, że im się nie mieści w głowie nowy naród. Nowy naród bowiem to nie nowe państwo. W Niderlandach istnieją trzy narody. Wszystkich nazywamy Holendrami, ale nie wszyscy nimi są. Jedni są Flamandami, drudzy są Fryzyjczykami, no a ci w środku oczywiście też są i w dwóch prowincjach pod nazwą Holand mieszkają Holendrzy. Natomiast oni między sobą się świetnie dogadują i nie nazywają się Holandią, tylko nazywają się Niderlandami, a właściwie Zjednoczonymi Niderlandami i do tego są królestwem. Czy podobnie nie mogłaby się i nasza Hiszpania przepoczwarzyć w coś takiego, co byłoby albo Iberią, albo Hiszpanią i Katalonią, żeby reszta świata po prostu zauważyła istnienie odrębnego i wartego uwagi narodu, a nie nazywała notorycznie Katalończyków Hiszpanami. Jeszcze raz przypomnę, bo warto, piękny i humorystyczny zapis Paderewskiego, gdy po burzliwym koncercie chopinowskim w głównej hali Filharmonii Paryskiej przybiegł do niego prezydent Francji z wielką estymą, niech mi będzie wolno uścisnąć rękę przedstawiciela wielkiego narodu rosyjskiego, usiłował go przywitać. No, Paderewski mówi, jakby mnie piorun walnął i odpowiedziałem, niech ja uścisnę rękę prezydenta Wielkiej Brytanii. No i była konsternacja. Jak to ja nie jestem, a ja nie jestem narodu rosyjskiego? I to samo jest właśnie z każdym innym narodem, który my bezmyślnie pomijamy jego istnienie, bo mamy polityczną mapę, a nie językową chociażby, a najlepiej narodową. Dwie powinny być w każdym podręczniku, w każdym zeszycie każdego ucznia, żeby on wiedział, że czym innym jest wspólnota polityczna, a czym innym wspólnota narodowa. Czasem to się pokrywa, nawet bardzo często, ale niekoniecznie i nieobowiązkowo. Jeżeli się nie pokrywa, to trzeba znać te różnice i je szanować. Nie ma tak, żeby mecz Polska-Szkocja wygrali Anglicy, bo tak się też zdarzało tygodnikowi sportowemu i czy też Polska-Walia, jak sam przeczytałem. W związku z tym tego typu rzeczy powinny powoli z naszej świadomości, a najlepiej szybko, znikać. Dzisiaj dlatego zrobimy powtórkę. Słuchali Państwo bardzo ciekawego muzycznie, bo dostosowanego już do współczesnych wymogów, ale opartego na wschodniej melodyce hymnu Tatarów Krymskich. No nie ma ich. Nie ma ich w spisie państw niepodległych, a byli. właśnie 25. Oni otwierają tę rodzinę 18 roku, aczkolwiek do niej nie należą. Nie należą z dwóch powodów. No po pierwsze, dziś nie są niepodległym państwem. Po drugie, wtedy nie udało im się tej niepodległości zbyt długo utrzymać. Zdominowali ich albo bolszewicy, albo Armia Ochotnicza, czy to Denikina, czy potem Wrangla, no a na końcu wylądowali jako Krymska Autonomiczna Republika, Socjalistyczna Republika Sowiecka i trafili w objęcia Ukrainy. Szczerze mówiąc, z dzisiejszego punktu widzenia w Ukrainie było im najlepiej, bo Tatarzy, mimo setek lat walki z kozakami, to byli śmiertelni kiedyś wrogowie, bywało, że się dogadywali nawet na naszej skórze, naszej, to znaczy Rzeczpospolitej, z której się zresztą kozacy wywodzili. Ale ostatecznie we wszystkich takich wzmaganiach, gdzie jedni najeżdżają drugich, a potem jest rewizyta, a potem jeszcze coś, kończy się bogactwem kultury. Nawet te niewole tatarskie, nawet te jarłyki i jasyry i to wszystko, co się tam po drodze działo, ostatecznie wchodzi do naszego języka, wchodzi do naszych obyczajów i wzbogaca, znajduje swoje miejsce, staje się perłą. Perła początkowo uwiera takiego perłowca, on się bardzo denerwuje, no więc go tam obkłada go taką specjalną wykładziną i na końcu przepiękna perła. Podobnie było właśnie z owym naszym sąsiadem Krymem tatarskim, który istniał od końca, w zasadzie już początki są, XIV wieku. Wtedy to po najeździe tatarskim, mongolskim jeszcze potężnym, rozpada się Imperium Chingischana, Złota Horda panuje na zachodzie tego imperium, czyli na wschodzie naszych granic, ba, nawet pod Przemyślem, z tą drobną różnicą, że Przemyśl należał do Mongolii, co jest może dziwne, ale prawdziwe, a granica była gdzieś pod Rzeszowem, z zaznaczeniem, że Rzeszowa jeszcze nie było, ale gdyby był, to byłby też w Mongolii, a więc mieliśmy całkiem blisko tychże sąsiadów, potem się to wszystko rozpada i w 1411 roku na Krymie zainstalował się syn Tochtamysza, jednego z wielkich przywódców tak zwanej Wielkiej Ordy, czy Białej, pozostałość po Złotej Ordzie, zachodnia część Złotej Ordy, o tak byśmy dziś powiedzieli, aczkolwiek on również w całością tych ordy wszystkich rządził, ale Dżeladin, jego syn, który przyszedł z pomocą Witoldowi i został umieszczony na prawym skrzydle wojska litewskiego w bitwie pod Grunwaldem i tak wszedł do historii, otrzymał właśnie Krym, na którym zdążył się zainstalować tuż po bitwie, z poparciem oczywiście księcia Witolda i jako trochę jego lennik. Stąd mamy pierwszy pozytywny, pierwszy przejaw, że Krym to też jest rodzina rzeczpospolitańska, ponieważ wpływy Wielkiego Księstwa, a więc głównego uczestnika owej Rzeczpospolitej, sięgały kilkakrotnie w tymże rejonie. Tam niestety zginął z ręki własnego brata, Hadżigeja, a już wkrótce potem, w 1427 roku, Hadżigirej z jednego z najważniejszych rodów potomków Chingischana, o rodu Girejów, obejmuje władzę na Krymie. Właśnie z podporą wielkiego księcia Witolda, który w 1428 zorganizował ogromną wyprawę. Dotarła ona między innymi na Krym, tam upokorzyła te wszystkie, czy też po rosyjsku upakarić, to nie znaczy upokorzyć, tylko podbić, uczynić podległym te wszystkie ordy, dotarł aż do Astrachania i stamtąd przywiózł sporą ilość uciekinierów. Tam doszło do wojny między ordami, jedna orda pobiła drugą, no i ta druga się nie miała gdzie podziać. I wtedy Witold ich zabrał, osiedlił ich wokół Wilna. Stąd są Sorok Tatary, stamtąd również, a z Krymu przyszli również ku niemu Hazarowie, których nazywamy Karaimami. Taki drobiazg wyjaśnię. Karaimowie to są Tatarzy wyznania mojżeszowego, nie judaistycznego. Judaiści to są Żydzi, wyznania swojego. Natomiast jeśli ktoś wyznaje ich religię, ale bez dodatków, które nawarstwiły się w kulturze żydowskiej, tylko odwołuje się do Tory, do pięcioksięgu mojżeszowego, to jest właśnie mozaistą, czyli wyznanie mojżeszowe. I takie właśnie wyznają do dzisiaj obecni w Polsce, w liczbie kilku tysięcy potomków Karaimowie Rzeczpospolitej. Jednym z takich pochodzących od Karaimów wybitnym Polakiem był Witold Pilecki. I tak dalej. Otóż po owych natomiast astrachańskich Tatarach mamy Tatarów Rzeczpospolitej. Na Litwie, na Białorusi, w Polsce i pod Ostrogiem na Wołyniu. Nie mylić ich oczywiście z Tatarami krymskimi, którzy są odrębnymi Tatarami co z języka i kultury, no ale też Tatarzy. Króciutko, co się tym państwem tatarskim stało na Krymie? Otóż wspaniałym takim prezydentem i przedstawicielem, budzicielem, następcą po słynnym Gasprińskim Izmailu, Gaspargły Gasprińskim, który w XIX wieku przebudził Tatarów i przywrócił im kulturę, chwałę. No, ponieważ, dlaczego to było potrzebne? Ponieważ większość szlachty tych bejów, beków i innych murzów opuściła Krym z chwilą, gdy przeszedł on pod władzę Rosji. Kiedy caryca likwiduje Hanat Krymski, 19 kwietnia 1783 roku ostatni han, Sahib Girej, opuszcza na czterech statkach Ausztę i Jałtę i odpływa do Konstantynopola. Tam mu dano wyspę Rodos i na Rodos go ktoś z polecenia sułtana prawdopodobnie udusił. Tak się skończył ród Girejów. Niemniej Tatarzy nie przestali istnieć. Cała światła część lub duża jej część opuściła po prostu Krym, zamieszkała gdzieś na Bałkanach, w głębi dzisiejszej Turcji. No, rozpieszli czy na Kaukazie. Co jakiś czas mobilizowali się owi Tatarzy, gdy podczas wojen napoleońskich toczyła się wojna rosyjsko-turecka. Potem drugi raz przy następnej, kolejnej, jeszcze była wojna 1792 roku, kiedy my też broniliśmy naszej konstytucji, wtedy Turcja nam przyszła z pomocą i toczyła wojnę z Rosją. I trzykrotnie Turcy usiłowali i w czasie wojny krymskiej 1855 roku, kiedy tam nawet Adam Mickiewicz pływał, próbowali odtworzyć państwo tatarskie bez powodzenia. Tutaj rozpad państwa rosyjskiego pod wpływem przewrotu bolszewickiego. No, to był taki moment, w którym wcześniej wszyscy chcieli egzystować w Federacyjnej Republice Rosyjskiej. Wyobrażano sobie to jednak jako demokratyczne państwo i każdy ma tam swój udział, nie ma co tego rozwalać, bo był to świetny skądinąd twór gospodarczy. I te więzi gospodarcze były ważniejsze w owym czasie, kiedy tu bida i nędza i głód groziły jeszcze w trakcie I wojny światowej. Ale gdy bolszewicy zburzyli to państwo i wprowadzili swój bezpaństwowy ustrój, w tym momencie, no dosłownie jak za dotknięciem czarnoksięskiej różdżki, zaczęło wszystko co żywe uciekać jak najdalej, jak Titanic wielki. No i w tym momencie Kurultaj, czyli zjazd przedstawicieli społeczności tatarskiej, na wzór zresztą Sejmu Rzeczpospolitej skonstruowany kiedyś, początkowo erygował Krymską Republikę Ludową, a 25 listopada 1917 roku, więc 3 tygodnie po rewolucji, czy 2, proklamował Krymską Ludową Republikę Krymu dla wszystkich jej mieszkańców. Oczywiście Tatarzy stanowili trzon, ale nie było to państwo ani wyznaniowe, ani tatarskie, ani inne. Poza tym, że były tam trzy języki przyjęte. Język rosyjski, język tatarski dla społeczności tatarskiej i język niemiecki. Co ciekawe, ale to trochę później, gdy zaczęła się okupacja niemiecka w 18 roku. Prezydentem był Noman Dzelabidzihan, który był następcą Gasprińskiego, budzicielem, człowiekiem pokoju, człowiekiem ogromnej wiedzy i ogromnej kultury. I gdy w styczniu 1918 roku doszło do pierwszego uderzenia bolszewickiego na Krym, 13 stycznia armia tatarska, młodziutka armia, która miała ile 2 miesiące na sformowanie się, powstał w zasadzie konny pułk dragonów, Tatarzy głównie są jeźdźcami, został rozbity nad rzeką Almą. Nad rzeką Almą, tam gdzie Francuzi kiedyś pobili Rosjan. I cały Krym został po raz pierwszy okupowany przez bolszewików. No, ofiarą tej okupacji padł właśnie Noman Dżelabi, gdyż został zamordowany. Zamordowany, co jeszcze gorzej, został posiekany i wrzucony do morza na pożarcie rybom, aby nie miał grobu i nie miał miejsca, gdzie by mu cześć można było oddawać. Myślę, że my w Polsce takiemu człowiekowi moglibyśmy oddać cześć i chwałę. Został się Dżafar Sejd Ahmed, premier dyrektoriatu, czyli w rządu Republiki Krymu, który na emigracji rozpoczął właśnie poszukiwania i odzyskanie Krymu. No, w momencie, kiedy bolszewicy przegrywają pierwszą wojnę i podpisują dość upokarzający, no a przede wszystkim dość stanowczy pokój w Brześciu, muszą również opuścić Krym. No i wtedy wkracza tam 3 maja 1918 roku armia niemiecka i odnawia się rząd. No, i Niemcy dość szybko się dogadali z Tatarami, chcieli mieć tu porządek i ten rząd istnieje aż do października. Premierem tego rządu jest Maciej Sulejman Sulkiewicz, kuzyn Aleksandra Sulkiewicza Czarnego, Kizie, pseudonim Kizia, który był przyjacielem Piłsudskiego i zginął w Legionach w 1916 roku. Maciej był chyba jego bratanek lub brat stryjeczny, był dowódcą korpusu muzułmańskiego na froncie rumuńskim. I gdy Niemcy go rozbroili, on z dużą ilością Tatarów właśnie polskich przeszedł na Krym. Tam był Aleksander Achmatowicz, tam był Maciej Kipczacki, tam było jeszcze co najmniej 5 i w tym rodowity Polak krymski Jan Dąbrowa, który był ministrem aprowizacji. I stworzył 4-krotnie rząd tatarski, funkcjonujący całkiem nieźle do października 18 roku. Między innymi to właśnie z inicjatywy Macieja Mustafy Sulkiewicza założony został pierwszy uniwersytet tatarski w Symferopolu, stolicy Republiki Krym. To z jego inicjatywy nawiązano kontakty dyplomatyczne i oznajmiono światu o istnieniu państwa krymskiego. Posiada on swoją flagę, to jest flaga na błękicie, taki złoty czy żółty pas przez środek. Czasami pojawia się tamga girejów, czyli taka litera T z daszkami na końcu. I wreszcie herb, który jest tąże tamgą otoczoną tarczą, na wzór zresztą Rzeczpospolitej. No, wiele tam z Rzeczpospolitej zostało reaktywowane. Wszystko, co łączyło się ze wspólną tradycją. Niestety w październiku Niemcy ewakuują się z Krymu. Trwa przez moment renesans, póki nie wyląduje armia ochotnicza Denikina. No i ta już doprowadzi do upadku rządu Macieja Sulkiewicza, który razem z przyjaciółmi ewakuuje się do Baku. No a tam rok później dostanie się w ręce bolszewików i 13 maja 1920 roku zostanie rozstrzelany, 15 lipca, w rocznicę zresztą Grunwaldu, został w Baku rozstrzelany razem z całym rządem. Był tam szefem sztabu armii azerskiej. Także mamy swój wkład w ową niepodległość owych krajów. To była pieśń tatarska. Z tym, że odnosi się do drugiego narodu tatarskiego, Tatarów Wołżańskich. Przywykło ich się to popularnie nazywać po prostu Tatarami. No tak jak Słowacy, Słowianie i Słoweńcy się wszystkim, i Słowińcy się wszystkim mylą, to tam podobny panuje językowy dla nas zamęt, ale oni się bardzo wyraźnie między sobą różnią. Nie nazywają się jednym narodem, tylko 4 narodami tatarskimi. Ci Tatarzy nazywali się Bolgarzy, nie mylić z Bułgarami, aczkolwiek takich też zapisywano. Bolgar to była stara, bardzo stara stolica, gdzieś z VII wieku naszej ery, które w 912 roku przyjmuje islam i wtedy zostaje również założony Kazan, 920 któryś, i w ten sposób powstaje państwo Tatarów Wołżańskich, zwane później Hanatem Kazańskim. Tam też trafili się Girejowie, aczkolwiek była również dynastia Rodzima. Tatarzy zostali podporządkowani Mongołom, stąd najeżdżając nas, braliśmy Mongołów za Tatarów. To taka mała pomyłka. Mongołowie najeżdżają nas przez pierwsze 100 lat, a potem już są tylko Tatarzy. Albo Wołżańscy. Wołżańscy nas akurat nie najeżdżali, tylko Litwę lub Białoruś. Jeżeli już, bo to byli sojusznicy Jagiellonów, ale głównie mieliśmy Tatarów z Krymu i okolic, czyli z Ordy Budziackiej, gdzieś tam z nad Dunaju, no i Ordy Nogajskiej u stóp Kaukazu. Dlaczego nam jest w tym momencie potrzebny kraj Tatarów Wołżańskich? Ponieważ nosi on dziś nazwę Tatarstan i 12 grudnia 1917 roku też proklamował w Kazaniu swoją niepodległość jako państwo Idel Ural. Co to znaczy Idel? Idel to jest w języku Tatarów i w ogóle tamtejszych ludów Wołga. Wołga jest nazwą trochę wyższej części Wołgi, a mianowicie ugrofińską. Ale już od połowy Wołgi mieszkają narody tatarskie i oni tę samą Wołgę nazywają Idel. No, to jest od Tolkiena Itil, też wzięty stamtąd. I tak też nazywał się Astrachań kiedyś, Itil. A cały kraj Itilien. Widzimy już, możemy gdzieś to zapunktować. Istnieje jeszcze trzeci naród Tatarów, astrachańskich, po których zostały się już tylko strzępy w obwodzie astrachańskim. I czwarte to są Tatarzy syberyjscy, ciągnący się od Nowosybirska, Tomska, Omska, przez Tomsk aż do Krasnojarska. Ci tworzą też już wyodrębnioną grupę, aczkolwiek oczywiście nie mają ani państwa autonomicznego jak Tatarzy Wołżańscy, ani też jakiejś osobowości prawnej. Są po prostu zjawiskiem czysto kulturowo-społecznym. Są rdzennymi mieszkańcami Syberii i z innymi Sybiriakami tworzą tak zwanych Sybirian, jak mi to ktoś kiedyś tam wyjaśnia. Oczywiście na wszystkich się mówi Sybiriaki, niemniej Sybiriak to jest rosyjskojęzyczny, a Tatar syberyjski, zresztą nazwa Sibur, Syberii wywodzi się od pierwszej stolicy Tatarów syberyjskich, czyli miasta Sibur, które zdobył i szturmował słynny Jermak, kozak orenburski, którego ród rosyjskich Sołowiewów i innych wysyłał za Ural na podbój. To jeszcze prywatne były wyprawy. Otóż w owej sytuacji mamy powołanie owego państwa. Nie wyodrębniło się ono całkowicie, ale posiadało już własne atrybuty, własny hymn, własną flagę. Była to flaga zielona u góry, czerwona u dołu i taki wąziutki biały paseczek po środku charakteryzował Idel Ural. Znakiem był łuk ze strzałą, czy strzała zwrócona do góry, umieszczona w środku tejże flagi. No a inną flagą, którą Wikipedia propaguje, był błękitny, to jest kolor wszystkich turańskich narodów, błękitny płat z taką bardzo ciekawą tamgą, czyli takim złocistym ogniwem razem z kwadratem połączonym w narożniku. I to właśnie był wspólny znak Idel Uralu, w którego w skład wchodził jeszcze Baszkortostan, czyli Baszkirowie, i Czawaszstan, czyli Czuwasze. Dzisiejsi to są trzy narody turańskie, Wołgi i Uralu. Istniała ona do grudnia, a dokładniej do Bożego Narodzenia 1918 roku, czyli za rok będzie rocznica zakończenia jej działalności. I rzeczywiście była zwalczana i przez rząd Kołczaka, który się tam wdarł w środku 18 roku, mordując carską rodzinę Wiekaterynę, to nie on zamordował, to bolszewicy ze strachu przed tym, że Kołczakiem zamordowali tę rodzinę oczywiście. Natomiast stawił opór bolszewikom, na ile mógł, i w grudniu ostatecznie ci przedstawiciele Idel Uralu zawarli jakiś układ, no, musieli już iść na kompromis. Skończył się on tym, że powstała Tatarsko-Baszkirska Republika Autonomiczna, sowiecka oczywiście, którą potem rozdzielono na dwie odrębne republiki. No, między innymi w Czeboksarach wyodrębnił się Czuwaszstan, czy też dzisiejsza Czuwasia, jak ją się czule nazywa. Ow dodatek Istan wywodzi się z perskiego języka i znaczy po prostu kraj. Kraj Tatarów, kraj Baszkirów, kraj Czuwaszów. Dzień po Tatarach i Baszkirach, czyli po proklamacji Idel Uralu, na południu nad rzeką Embą i Uralem ogłosiła niepodległość Ałasz Orda, czyli płomienna, Ałasz znaczy płomień, po kazachsku. Jest to prototyp państwa kazachskiego i 13 grudnia proklamowało ono swoje istnienie. No, też miało pierepałki podobnego typu, zostało zlikwidowane w końcu 18 roku, a właściwie przepoczwarzone w autonomiczną Republikę Kirgijską. Tak się nazywał Kazachstan kiedyś. A Kirgizja nazywała się Karakirgizją. No, ale żeby się to nie myliło, zamieniono w końcu tą autonomiczną republikę w socjalistyczną, czyli dano jej wyższy status i dano jej nową nazwę Kazach. I od tej pory mamy Kazachstan. A Karakirgistan zamieniono w Kirgizję. I do tej pory mamy Kirgizystan. I tak trochę to wyglądało na tamtych kresach. Nam natomiast trzeba zwrócić uwagę jeszcze na Mołdawię. Otóż Mołdawia dwukrotnie ogłasza niepodległość, a właściwie swoje istnienie. Otóż na zebraniu wszystkich przedstawicieli tak zwanej guberni besarabskiej w dniu 2 grudnia 1917 roku, co tłumacząc na nasz kalendarz, u nas był wtedy 15 grudnia, a więc 3 dni po Idel-Uralu i 2 dni po Ałasz-Ordzie, Mołdawianie proklamują Ludową Republikę Mołdawii. Ale po miesiącu, 24 stycznia, Mołdawia ogłasza niepodległość. Zdumiewające, taż właśnie republika proklamowana ogłasza swoją niepodległość. Nie bardzo wiadomo, a zatem czy ona powstała 15 grudnia, czy też 24 stycznia już 18 roku. Jedna i druga data w Mołdawii jest trochę zapomniana, ponieważ Mołdawianie swoją niepodległość datują od 1991 roku, kiedy rozpadł się Związek Sowiecki, a Socjalistyczna Republika Mołdawii, socjalistyczno-sowiecka, stała się po prostu Mołdową, a po naszemu Mołdawią. Ale historycznie odwołuje się do tych obu wydarzeń. Co się między nimi stało? Otóż w styczniu wkroczyła armia rumuńska, która wcześniej na rzece Prut graniczyła z tą Ludową Republiką Mołdawii. I w tym momencie jej obecność pozwoliła na proklamowanie pełnej niepodległości, zerwanie po prostu z bolszewicką Rosją, a z czasem 26 czerwca 1918 roku, więc po 6 miesiącach, Mołdawianie podpisują umowę z Rumunią i stają się jej autonomiczną częścią. Wtedy też Rumunia przyjmuje nazwę Królestwo Wielkiej Rumunii, Mare Romania. Ona się nie utrzymała, dla nas to jest ciągle Rumunia, no ale jak jest Wielka Brytania, to może być i Wielka Rumunia. Właśnie z tąże Besarabią, z Siedmiogrodem, z Banatem, no z wszystkimi tymi obszarami, które z dużą częścią Dobrudży. To naprawdę był ogromny obszar, prawie okrągły w środku wschodniej części Bałkanów, nasz południowy ówczesny sąsiad. Mołdawia nie zniknęła bez śladu, chociaż jej ustrój z republiki zamieniono na księstwo, no bo była częścią królestwa. Utrzymała się do 1940 roku ta unia i wtedy to bolszewicy, czy też już Związek Sowiecki, korzystając z podbojów niemieckich na zachodzie, ograbił Rumunię z tejże części, czyniąc z niej fikcyjną w sumie Republikę, Mołdawską Republikę Sowiecką. Wcześniej na terenie Ukrainy stworzono autonomiczną Republikę Mołdawii, w której Mołdawian było jak na lekarstwo, 10%. Natomiast włączono ogromną ilość Ukraińców, którzy musieli tych Mołdawian udawać i uczyć się po mołdawsku. W momencie, gdy powstała już oddzielna socjalistyczna Sowiecka Republika Mołdawii, to zlikwidowano tą autonomiczną, z powrotem pozwolono Ukraińcom być Ukraińcami, ale zostawiono taki wąziutki paseczek wzdłuż Dniestru, czyli po drugiej stronie Dniestru, patrząc od strony Mołdawian i nas też. I ten kawałek wyodrębnił się w 1991 roku w Naddniestrze. I to jest właśnie ta naddniestrzańska, dokładnie separatystyczna republika, którą zamieszkują ani Mołdawianie, ani Ukraińcy, tylko po prostu Rosjanie i ogromna 7. Armia Rosyjska, która tam stacjonuje. I pilnuje, żeby ten obszar, tak powiem, do nikogo się nie przyłączył. No, poza, to jest właściwie posiadłość rosyjska na terenie Mołdawii. Mołdawia ma jeszcze jeden problem. Też zaistniał on w 1918 roku, a mianowicie naród Gagauzów. To też są Tatarzy, ale trochę odmienni. jacyś tak, tacy troszeczkę dalsi, właściwie Turańczycy, ponieważ mają oddzielny język z rodziny tatarskiej, i ci w całości przejęli prawosławie i zostali przez cara Aleksandra osiedleni na samym południu Mołdawii w tak zwanym Budziaku. No, ten Budziak został wygryziony troszeczkę Mołdawii autentycznej, przyznany Ukrainie w 1940 roku, ale około 100 tysięcy Gagauzów mieszka w Mołdawii i otrzymali odrębność autonomiczną, stworzyli Republikę Gagauską, autonomiczną względem Mołdawii. Mają swoje symbole, mają swoją organizację, składają się z trzech takich enklaw na pograniczu z Ukrainą, no i prowadzą własne odrębne życie. Dogadali się z państwem mołdawskim, mimo wojny, która ich tam dzieliła, w stolicy Komrat ogłoszono autonomię i wewnętrzną odrębność i zewnętrzną podległość państwu mołdawskiemu. I tutaj panuje już od jakiegoś czasu spokój i pokój. Łączy przede wszystkim prawosławie te obie społeczności, różne przecież językowo. No i wreszcie najważniejszy nasz sąsiad i bohater owej stulecia niepodległości jest to bowiem Ukraina. Ukraina rozpoczyna 22 stycznia, czyli 9 stycznia w Rosji wtedy, swój niepodległy byt. Trzeba przyznać, że imponująca pieśń. Rzeczywiście to jest pieśń powstającego narodu, który staje z kolan i głośno śpiewa. Oto jestem. Jaka była droga Ukrainy? No w ogóle sama nazwa bardzo dobrze oddaje charakterystykę. Jest to oczywiście Ruś Kijowska, ale Ruś Kijowska przepletona właśnie Kazachami, czyli Kozakami później, antykazachami, czyli takimi... Kazach w języku tatarskim oznaczało włóczęgę stepowego, trochę rozbójnika. A w każdym razie Ronina, takiego samodzielnego człowieka. Więc Kazachstan po tatarsku więcej znaczy to samo, co Ukraina po słowiańsku. I jest to pogranicze skupiające ogromną ilość niechcianych gdzie indziej ludzi. Ktoś słusznie powiedział, Ukraina składa się z niechcianych dzieci Rzeczpospolitej. Wszystkich. Stąd połowa to Polacy, którzy uciekali tu z różnych wsi, gdzie nie sposób było wytrzymać pańszczyzny. Pańszczyzna i jej fatalna forma, bo jakaś forma być musiała w owym czasie feudalnym, zależności. Wszędzie na świecie, może za wyjątkiem górali szwajcarskich, no ale myśmy tu gór mieli raptem na lekarstwo, posiadali jakąś drabinę społeczną. Niemniej, kiedy potop szwedzki potwornie zniszczył ziemie centralne, tysiące polskich młodych synów rodzin chłopskich, nie chcąc być jak ojciec do ziemi przypisany, jak to mówią, schłopiali czy też zniewoleni, po prostu czując w duszy wolność, uciekali. Tu jest jeszcze jedno ciekawe zjawisko, na które zwrócił uwagę wielki zresztą badacz polski XIX-wieczny, potomek carów rosyjskich, Józef Szujski. Mianowicie były to nieślubne dzieci szlachecko-chłopskie. Otóż niektórzy szlachcice, a szczególnie ci młodzi, zachowywali się dosyć mało zobowiązująco. Jedni z rozpusty, ale drudzy z miłości, rzeczywiście rodzili dzieci z chłopkami, z mieszkankami wsi. I ci synowie, którym matki mówiły, twoim ojcem jest szlachcic, tobie się należy szabla i szacunek, no nie byli w stanie wytrzymać. Bardzo często zresztą szlachcice, ojcowie takiego niesfornego syna, rozcinali te więzi, wysyłali gdzieś tam syna i tak dalej, z daleka. Często również tej kobiecie jakąś krzywdę, ale wyrządzano, ale najczęściej takie była zasada i on niestety, czy też może na szczęście, zachowywano, że dawano takiej kobiecie krowę na własność i musi opuścić wieś, żeby się przyrodni bracia nigdy nie spotkali. Ale niestety się spotkali. Taki właśnie przyrodni syn szlachecki uciekał na Ukrainę. Miał ten herb w rodzie i w boju jako kozak spotykał swojego brata Lacha i rąbał na nim swoją krzywdę, ile wlazło. Taka jest geneza owej nienawiści. To jest naród z niechcianych ludzi Rzeczpospolitej. Niechcianych również w prawosławnych, w ruskich rodach. To samo, to jest mieszanina. I tu jest tyle samo jednego, jak i drugiego. Nie jest bowiem prawdą, że Ukraina to Rusini, a Polacy to, czy Kozacy to Rusini, a Polacy to szlachta. Szlachta się składała i z Rusinów, głównie zresztą z Rusinów, na tych terenach. I wszystkie rody magnackie są przecież ruskie z pochodzenia, ale stały się Polakami. Natomiast połowa kozaków to Polacy, którzy się stali z czasem Rusinami. I to myślenie wtedy, do tamtych czasów, jest błędne, do obecnych oczywiście prawidłowe. Stąd mowa ukraińska nie jest mową rosyjską. Jest mową staroruską, rusińską, byśmy dzisiaj, albo najlepiej ukrainną. I ta nazwa Ukrainy, wybrana zresztą w XIX wieku przez owych pogranicznych Rusinów, owych ukrainnych Rusinów, najlepiej oddaje charakter i słusznie zresztą oddziela od reszty Rosji. To są wolni ludzie w stepowym kraju. Przebudzenie ukraińskie nastąpiło w słynnym roku Wiosny Ludów, w 1840, jeszcze 6, 7 i 8. Na szczęście Rusini galicyjscy nie wzięli udziału w rzezi galicyjskiej, gdzie Polacy rżnęli Polaków. No i była rzeź. Jednej wsi tylko, w Choroszczy, doszło do jakiegoś tam niebezpiecznego zajścia, gdzie chciano zabić szlachciców we dworze, ale dwór się obronił. Natomiast cała reszta jakoś spokojnie to przyjęła. To było porachunki między Lachami i będąc wyznania grekokatolickiego, dotrwali do czasów przebudzenia narodowego. Wtedy też rewolucja w całej monarchii austriacko-habsburskiej doprowadziła do pierwszego zebrania się tak zwanego Soboru Ruskiego we Lwowie, który, czy też znaczy Rady Ruskiej, który proklamował odrodzenie. Początkowo nazywano ich Chałyczynami albo Czerwonorusinami, też takie były nazwy, po prostu Rusini. Natomiast na terenie zaboru carskiego, rosyjskiego, powstał Związek Cyrylometodiański, do którego należał wielki budziciel narodowy i bard, właściwie czołowa postać literatury i ducha ukraińskiego, Taras Szewczenko. Szewczenka, Janowski z nazwiska, pochodził bodajże właśnie z terenów jeszcze galicyjskich i jego ojciec się przeniósł gdzieś dalej i będąc synem szewca został Szewczenką. I został aresztowany w momencie, gdy przeprawiał się promem. To było niestety dogodne miejsce do pozbawiania wolności. W stronę Kijowa, z wschodniego brzegu Dnieprowiny. I trafił do nie tylko więzienia, ale na zesłanie do Kazachstanu i tak dalej. I tam przepiękne, bardzo tęskne pisał wiersze. Pisał też przeciw Polakom, ale w historycznym ujęciu, w hajdamakach i za Polakami, jak się z Sierakowskim zaprzyjaźnił w forcie. W forcie w Kazachstanie kaspijskim. I nagle zrozumiał, że los jest wspólny. Podajże ruku Lachowi Kazaczy. No i to jest takie, zbudujemy wspólny raj. No, wielkie, wielkie przesłanie, do dziś aktualne, bo inaczej będą się powtarzać rzezie i to niestety mogą obustronnie. Na szczęście Polacy się nie dopuścili rzezi na Ukraińcach, choć za czasów szlacheckich, no ale wtedy to nie każdy szlachcic był Polakiem. Były, i to straszne, no takim jednym ze strasznych pogromców powstań ukraińskich był nasz bohater narodowy i obecny w hymnie Stefan Czarniecki, któremu sześciu bratanków Bohdan Chmielnicki zamordował, to nawet nie zginęli, zamordował po bitwie pod Batochem, wykupując ich z niewoli tatarskiej. Tam Tatarzy Polaków wzięli do niewoli. Ostatni, siódmy bratanek przetrwał, bo Tatarzy go przebrali za Tatarzyna i stąd ogromna wdzięczność od tej pory do Tatarów wśród szlachty Rzeczpospolitej, zresztą nie tylko polskiej. I tu jest bardzo istotny moment. W czasie, już od Wiosny Ludów, Ukraińcy nabywają świadomość odrębności. To już nie są mało Rosjanie, to nie są młodsi bracia Wielkorusów. To jest odrębny kulturowo, duchowo i społecznie naród. Przede wszystkim naród uciśniony, ale nie tylko. To już są duża część szlachty. Dragomanowie, Kosaczowie, rody całe z rodu Kosaczów, wywodzi się będzie Łesia Kosacz Ukrainka, a z poszczególnych innych wielcy budziciele i twórcy. Michał Hruszewski napisze Historia Rusy Ukrainy. Ogromny, ogromny poemat w zasadzie historyczny, opisujący dzieje od najdalszych czasów Światosława, który się wyprawiał na Greków, aż do czasów współczesnych. Mówi, że bez no, bez znieczulenia nie da się czytać dziejów Ukrainy. Tak były krwawe i smutne. I wreszcie, gdy rozpada się carat, Ukraina najpierw proklamuje autonomię, potem powstaje rząd ukraiński, potem proklamuje Republikę Ludową Ukrainy, a właściwie Ukraińską Republikę Ludową, UNR, i ta republika czwartym swoim uniwersałem w rocznicę powstania styczniowego i w rocznicę krwawej niedzieli w Petersburgu, czyli 9 łamane przez 22 stycznia 1918 roku, ogłasza światu istnienie państwa ukraińskiego, a właściwie odrodzenie. Jest to druga Ukraina. Pierwsza Ukraina to jest ta, którą tworzył Bohdan Chmelnicki swoim powstaniem, a potem jego następcy, w tym również Iwan Wychowski, który w Hadziaczu zawiera unię z Rzeczą Pospolitą, z Litwinami i Polakami, na bardzo prostej zasadzie. Wolni z wolnymi, równi z równymi i zacni, czyli godni szacunku, z zacnymi. Kozactwo zostaje podniesione do rangi szlachty. Odrębny rząd w trzeciej części Rzeczpospolitej, czyli w Rusi Ukrainie. Wielkie Księstwo Rusko-Ukraińskie miało wtedy powstać i powstało przez jakiś czas. Ono się tworzyło, było nawet odtwarzane. No niestety największymi przeciwnikami owego kozacko-rzeczpospolitańskiego państwa była właśnie magnateria tamtych ziem, czyli rodowici Rusini, Zbaraszcy, Czetwertyńscy, kto tam jeszcze był, Wiśniowiecki chociażby, też Rusin z pochodzenia. Oni na tym więcej tracili, bo musieli być panami braćmi razem z byle szlachetką kozakiem, którego jeszcze dziadowie byli chłopami. No i to się jakoś nie mieściło tym magnatom w głowie. Oni doprowadzili do pęknięcia Ukrainy, lewobrzeżną oddali całkowicie Rosjanom i zawarto układ w Andruszowie, który kasuje tenże wspaniały zresztą czyn unijny, jakim była Unia w Hadziaczu, i podporządkowuje jedną stronę Rosjanom, drugą Rzeczpospolitej. Niekoniecznie Polakom akurat, akurat tym właśnie magnatom, którzy rządzą, nią rządzą, aż ich stamtąd wyrzucą w pierwszym, właściwie w drugim rozbiorze. Pierwszy sięgnął Białorusi, drugi sięgnął Ukrainy, wojska carskiej Katarzyny. I tak się zakończyła odrębność Ukrainy w obrębie Rzeczpospolitej. Jeszcze za czasów Stanisława Leszczyńskiego hetman Mazepa tworzy odrębną Ukrainę. To jest właściwie należałoby nazwać drugą Ukrainą. No ale ona pada pod ciosami armii Piotra I. Po przegranej Połtawie znika z powierzchni ziemi. I tu odradza się jak rzeka spod kamieni i wybija na powierzchnię, mówiąc światu, oto jestem. Dzieje Ukrainy są bardzo tragiczne, tragiczniejsze od naszych, gdyż od razu toczy wojnę na kilku frontach, w tym i z bolszewikami, którzy niemal natychmiast ją najechali, i potem z armią ochotniczą Denikina, która ją nieco później najechała. W tej sytuacji dostali się pod panowanie Niemców, którzy znieśli republikę i wprowadzili hetmanat Petra Skoropadzkiego. I to trwało do listopada. I z początkiem listopada oficerowie ukraińskiej armii dokonali przewrotu, coś w rodzaju powstania, małego powstania, własnego powstania listopadowego, i ogłosili dyrektoriat z Semenem Petlurą na czele. I tenże Semen Petlura rozejrzał się w sytuacji, stwierdził, nie da się walczyć na wszystkie fronty, musimy kolejno zawierać jakieś umowy. I po początkowej walce na Wołyniu z Wojskiem Polskim 1 września 1919 roku zostaje zawarte rozejm, a potem przymierze. To, co pozostało, kilkunastotysięczna armia ukraińska w okolicach Kamieńca Podolskiego przemaszerowała pod strefę polską. Polacy zajęli tam granicę bezpośrednio z ochotniczą armią Denikina. Tu Denikin namawiał Polaków, ażeby razem iść na Moskwę, ale Polacy, pomni Napoleona i pomni samego Denikina, który był pół Polakiem, a całym procarskim Rosjaninem carosławnym, postanowili mu nie pomóc. To nie oznaczało pomoc bolszewikom, ale na to wyszło. Bolszewicy zwinęli bowiem całą armię z frontu polskiego i rzucili ją na Denikina, który miał już 180 kilometrów do Moskwy pod Tułą. Został otoczony, strzaskany. Zresztą polscy wysłannicy Piłsudskiego do armii ochotniczej, białych do Denikina wyraźnie mówili, że to jest taki konglomerat, że to się nie utrzyma. Nie rokowali temu dobrych auspicjów. I mieli rację, to rzeczywiście się rozsypało. Bolszewicy mieli jeden fundamentalny argument. Nie przywrócić caratu. Straszyli zresztą tym caratem, chociaż Denikin myślał o konstytucyjnym państwie, oczywiście tęsknił za carem, no ale się z tym nie ujawniał. I przeciętny obywatel, który w ogóle miał coś do powiedzenia, no, wolał to, co nieznane, od tego, co już pamiętał z poprzednich lat. Tak właśnie doczekali się bolszewicy pomocy, rozgramiając armię ochotniczą. I wtedy przyszła kolej na Piłsudskiego. Zawarto sojusz, bardzo zresztą sensowny. Sojusz, w którym Polacy uznają podmiotowość, odrębność i istotowość Ukrainy w Europie. To jest bardzo wyjątkowe, bo nikt wtedy w ogóle nie wiedział o takim państwie. A w Europie nawet mowy nie było o uznaniu niepodległości. To byli Rosjanie dla Francuzów, Anglików i wszystkich innych na zachodzie. Jedynie Polacy tłumaczyli, że to odrębny naród i świetnie zrozumiano. Jednak ekipa Piłsudskiego, Leon Wasilewski, cała ta jego grupa wiedzieli, że to jest nie dość, że odrębny naród, ale i cenny naród. Naród mogący od środka wysadzić Bolszewię, która zagrażała i im, i nam, i wszystkim innym w tym regionie. Ostatecznie 26 kwietnia dochodzi do kontrofensywy polskiej, która po dwóch tygodniach, 8 maja, w Dzień Świętego Stanisława, polscy szwoleżerowie na przystanku, na pętli tramwajowej dopadli tramwaj, w którym spał motorniczy, bo to była wiosenna pora. Tam zawinięty w swój płaszcz, tam po prostu spał sobie tramwaj i czekał na poranny wjazd. Obudzili go i mówią: bracie, jedziemy na Chryściatyk. Wciągnęli karabin maszynowy na dach. Tam się położył jeden ze szwoleżerów, z ułanów i dzwoniąc wjechali, zajmując pusty zresztą Kijów, z którego bolszewicy wycofali się już po mostach nieco wcześniej. W rozpędzie polskie wojsko przeszło przez te mosty, a armia ukraińska razem z Polską, rydzem śmigłym, razem z Petlurą przeszli wspaniałą defiladę Chryszczatykiem, ogłaszając światu przymierze ukraińsko-polskie. Notabene armia ukraińska była tam najważniejsza, Petlura i rząd dyrektoriat, a Polacy byli cały czas auxiliarami, czyli wspierającymi, a nie zdobywcami tej ziemi. Mieli się z niej wycofać po utworzeniu rządu. Niestety na Ukrainie panowała ogromna dezorientacja i rezygnacja. Po tych wszystkich najazdach, rekwizycjach, po tym hetmanie Skoropadzkim i bolszewikach, niewielu, choć i tak dość dużo, bo sformowano kilkunastotysięczne dywizje, poparło nowo nadchodzącą sytuację. Jakże potem musieli żałować, gdy dużej części z nich przyszło umrzeć z głodu w 1932 roku. No, w tymże roku przygotowano się do obrony Ukrainy, miała ruszyć polska ofensywa na północy, ale tam Tuchaczewski ją wyprzedził. Nastąpiło pierwsze uderzenie, które Polacy powstrzymali, ale powstrzymali ostatkiem sił. Wiedziano, że drugiego już nie powstrzymają. I wtedy Budionny przerwał front i ruszył pod step. To była rzeczywiście niemalże Chingis Khan w nowym wydaniu. Armia, która pierwsze uderzenie miała piorunujące, ale potem nie była w stanie utrzymać terenu. Więc Polacy się bardzo szybko nauczyli walczyć i Ukraińcy i zaczęła się regularne wycofywanie. No i dalej na południu była armia Omelianienki, czyli dwa korpusy ukraińskie, a potem szły armie polskie. I tak się wycofywaliśmy aż do Warszawy, gdzie doszło do odcięcia łba temu smokowi czerwonemu, który szedł nie do Polski, on szedł na Europę. Polska była tylko po drodze, Polska była przedsionkiem dla nich, a dla nas domem. I to była podstawowa różnica, na której się bolszewicy przejechali. Pod Zamościem doszło do powtórnej, bardzo pięknej, zresztą w historii wspólnych kontaktów, sytuacji, kiedy armia Marko Bezruczki, generała ukraińskiego, wspólnie z Polakami, licząca kilka tysięcy żołnierzy, obroniła Zamość. I od Zamościa zaczęła się słynna bitwa pod Komarowem, ostatnia wielka szarża nowożytnej Europy, w której armia Budionnego została rozgromiona. Ostatecznie kontrofensywa przywróciła dawny front, ale armia już nie za bardzo chciała wykonać ostatnie polecenie Piłsudskiego, żeby jeszcze raz spróbować przywrócić Ukrainę. Minister Polski dość szybko zawarł rozejm 12 października 2020 roku z przedstawicielem Rosji. Przeniesiono obrady do Rygi wcześniej. W Mińsku usiłowali nas zaszachować jako zwycięzcy Rosjanie. No, gdy przegrali, zgodzili się na Rygę. I 18 października Polacy zatrzymują się tam, gdzie doszli. No, doszli o wiele dalej, ale potem wiele rzeczy, wiele miejsc ewakuowali. Przekazano broń Ukraińcom. Idźcie walczyć o swoją ziemię. No, poszli. Walczyli aż do 21 roku. Niestety nie byli w stanie. Za silna była już ojczyzna światowego proletariatu, skłożona zresztą z, wymieszanej narodowościowo ilości ludzi. Tam byli i Chińczycy, tam byli i z Zachodu ludzie. No, Węgrów dużo było po rewolucji i tak dalej. Bela Kun morduje Krym. No a Ukraina, Kotowski zasłynął z mordowania wszystkich jeńców. Ostatecznie po zimowym tak zwanym marszu resztki Ukrainy gasną. Pozostał jeszcze słynny Machno na wschodzie, który tworzy anarchiczną republikę Hulajpolu. No i tam hulał na tej Ukrainie, póki go bolszewicy nie przegnali. On się raz z nimi sprzymierzał, potem z nimi walczył. Usiłował stworzyć anarchistyczne państwo, które się rozpadło. Ostatecznie Ukraina została podzielona. Zachód Ukrainy stał się kresami Rzeczpospolitej, wschodnią Małopolską, a jej centralna część Ukraińską Sowiecką Republiką. I tak trwało to do czasów, kiedy Piłsudski odzyskuje władzę. Wcześniej rząd endecki, rząd narodowy, ludowy odżegnuje się od Ukrainy. Dochodzi do tego, że przyjaciele Piłsudskiego muszą zorganizować Petlurze, który aktywizował rząd w Tarnowie, ewakuację z Polski. No bo lada moment, a przepraszam ci, nadgorliwcy byliby wydali go Rosji, licząc na podobne działanie Rosjan w stosunku do polskich komunistów. Ostatecznie Petlura był pierwszą ofiarą przewrotu, gdyż ledwo Piłsudski objął władzę w Warszawie w maju, a w sierpniu zamordował agent sowiecki Schwarzblatt na ulicach Paryża Semena Petlurę. Natomiast już w 1928 roku Piłsudski zleca swoim sztabowcom, Wacławowi Stachiewiczowi, szefowi sztabu, i jego generałowi Tadeuszowi Kutrzebie, aby w porozumieniu z generałem ukraińskim Szandrukiem pracowali nad stworzeniem ukraińskiej powstańczej armii. To nie jest, nie przesłyszeli się państwo. Ona się poprawnie nazywała, może tak należało ją podać, to troszeczkę tutaj powinienem zmienić, ale była to wojsko powstańcze Ukraińskiej Republiki Ludowej. I miało ono powstać z obywateli polskich narodowości ukraińskiej pod ukraińską komendą i sztandarami i służyć, wspólnie odbijać drugą część Ukrainy. Jakieś porozumienie z nimi, z Ukrainą zakładał Piłsudski, gdyż cały Wołyń został wyłączony z systemu szkolnictwa i tam był język ukraiński. Tam były najlepsze kontakty polsko-ukraińskie. Tam zakwitło Liceum Krzemienieckie i jego wysłannik Józewski prowadził świetną politykę. No, aby ją zniszczyć, doprowadzono w 1943 do rzezi. Takie są mniej więcej koleje. Ukraina odrodziła się 25 sierpnia 1991 roku jako wolne państwo w Europie. Dziękuję państwu za uwagę. To była pierwsza część z cyklu Wolni 1918 roku w 100 lat, w stuletnią rocznicę. Dziękuję za uwagę.